Nasz gość dnia.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem Dnia Radia Nadzieja. Dzień dobry pani poseł.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry drodzy radiosłuchacze.
Bardzo głośno od jakiegoś czasu jest o pożyczce z programu Safe. Polska taki kredyt zaciągnęła. To, że jest pani przeciwna temu, to już wiemy, ale skoro już taki kredyt jest, to widzi pani poseł tego jakieś plusy?
Pani redaktor, tak. No, dzień 8 maja bieżącego roku chyba już każdemu Polakowi, który myśli pozytywnie o Polsce i któremu dobro Polski i kraju jest bardzo ważne, będzie się bardzo źle kojarzył. Niestety zostały podpisane dokumenty w obecności tylko premiera Donalda Tuska, w obecności, bo de facto te dokumenty zostały podpisane przez ministra obrony pana Kosiniaka-Kamysza, pana Domańskiego i pana Artusa Kobiliusa i Piotra Serafin. Te cztery osoby wzięły tą ogromną odpowiedzialność na swoje ramiona. Bo tak jak na pewno państwo wiecie, może powiem radiosłuchaczom, SAFE, tak pospolicie, ten skrót znacza tak ładnie z angielskiego Security Action for Europe, to unijny mechanizm finansowania obronności. Bardzo duże pieniądze i można się zachłysnąć tymi pieniędzmi, tylko cały dramat i dramaturgia tych finansów polega na tym, że te 44 miliardy euro, jak wiemy, waluta dzięki Bogu jest w złotówkach. Przekładając na złotówki to około 190 miliardów złotych. I pani redaktor, i tą kwotę będą spłacały pokolenia. W ogóle będzie dawana w transzach. Na tą chwilę nie mamy bladego pojęcia, jaka to jest procentowość, więc pani, gdy bierze kredyt na mieszkanie, na auto, to pani doskonale wie, wybiera sobie pani bank i wybiera pani sobie w jakich transzach, czy to stałe oprocentowanie, czy zmienne i tak dalej, i tak dalej. Pani ma to wszystko do wyboru. Pani jako osoba pobierająca taką pożyczkę, taki kredyt, pani to sobie wybiera. Tu nie ma nic takiego, proszę pani. Nic takiego nie ma, więc to jest przerażające. Mało tego, uwarunkowania tegoż programu, no, na obronność, tak, ale wszelki sprzęt możemy zakupić tylko w Europie. A dlaczego w Europie? A dlaczego nie w Stanach? To jest nasz sojusznik, NATO. Nie, w Stanach nie będziemy mogli zakupić. A doskonale tutaj fachowcy i mężczyźni doskonale wiedzą, ja też poczytałam sporo na ten temat, że takie wspaniałe czołgi, jakim są Abramsy, amerykańskie, są zdecydowanie lepsze od leopardów niemieckich. I to każdy znawca militariów nam to wyłoży. Więc dlaczego mamy się pozbawiać czegoś lepszego? No jest to po prostu kuriozalne. Co jeszcze? No, wokół programu ciągle trwał taki spór polityczny, ponieważ powinien być ratyfikowany przez polski Sejm, czyli większość sejmowa powinna to zatwierdzić. Tak się nie stało. Oczywiście złamane zostało prawo, konstytucja. Pan prezydent Karol Nawrocki bardzo dobrze, że to zawetował, bo myśli poważnie o Polsce, o Polakach.
Ale koniec końców i tak to weszło w życie.
No niestety, ku naszemu
i to na trochę gorszych zasadach, bo na przykład z tych pieniędzy nie będą mogły już skorzystać takie służby jak Straż Graniczna czy Policja.
Pani redaktor, w budżecie państwa jest ponad 200 miliardów na wydatkowanie właśnie na obronność. Może najpierw zagospodarujmy te pieniądze. Także pieniądze mogą się znaleźć. Pieniądze nie były wydatkowane przez ostatnie 2 lata, też na obronność pozostawały jakieś tam duże kwoty pieniędzy. Dlaczego one nie zostały wydane? To już wcześniej. Przecież oni rządzą. Koalicja 13 grudnia rządzi już od 2 lat. Ja jestem na uroczystościach, gdzie oddawane jest z Polskiego Ładu jakaś tam jeszcze następna inwestycja. Więc pokłosie pracy, ciężkiej, ugorowej pracy Prawa i Sprawiedliwości ciągle jeszcze jest w tak zwanych terenach, prawda? Tu na Podlasiu naprawdę dzięki tych 8 lat Prawa i Sprawiedliwości Podlasie rozkwitło. Rozkwitło. Kraina mlekiem płynąca, no mamy 3 koncerny te mleczne. Ale wracając do obronności. Pani redaktor, o czym my w ogóle mówimy? Mało, że tą pożyczkę bierzemy. na 45 lat, mało, że to będzie w transzach, że tylko uwarunkowania, że zakupy tylko w Europie, to jeszcze część tych pieniążków pójdzie, proszę pani, do Ukrainy, z całym szacunkiem do Ukrainy, ale i nawet procenty będziemy spłacać my, Polacy. No, pani redaktor, konia z rzędem, komu by się takie coś spodobało.
Ale z punktu widzenia...
Niech oni nie kombinują, pani redaktor, że nie trafi do służb granicznych, że na te kwoty, to nie... Mamy KPO. To niech z KPO wezmą, a nie na jachty rozdają na lewo i prawo. Pani redaktor, pieniądze są, tylko trzeba je konstruktywnie i mądrze zagospodarować, a nie rozrzucać na lewo i prawo nie wiadomo po co i na co.
Pani poseł, z punktu widzenia waszego obozu mleko już się rozlało. To może trzeba po prostu teraz skupić się na tym, żeby te pieniądze, skoro już są, skoro już i tak będziemy tę pożyczkę spłacać, żeby te pieniądze dobrze wydatkować. Jesteśmy w stanie wykorzystać je w tej naszej rodzimej zbrojeniówce polskiej?
Przy obecnie rządzących wydaje mi się, że to dalej będzie nieciekawie rozdysponowane, tak jak właśnie środki z KPO, które już się mówi o różnych takich sytuacjach, firmach zbrojeniowych, które nie do końca są firmami sprawdzonymi. Umowy też ciekawe, czy będą zawierane tutaj w Polsce, czy będą zawierane na przykład w Niemczech.
A bez kredytu jesteśmy w stanie wzmacniać swoją obronność?
Pani redaktor, mnóstwo krajów nie wzięło tego kredytu. Szwecja, Malta, Słowenia. Mnóstwo krajów powiedziało hola, hola. Nie będą pokolenia spłacać tego. Pomyślało bardzo konstruktywnie. A nasz rząd pcha się naprawdę w tak odpowiedzialną rzecz, łamiąc wszelkie zasady prawne, konstytucyjne. No pani redaktor, no czego jeszcze szukać? No możemy dociekać, a to to, a to tamto. Fakt jest faktem. Tak, tak jak pani ujęła to. Mleko się rozlało i 8 maja 2026 roku pokolenia będą ciągle z wypiekami wspominać i niestety kredyty mają to do siebie, że trzeba je spłacać. A pieniądze w Polsce można odpowiednio konstruktywnie zagospodarowywać, tak żeby starczyło i na obronność. Pani redaktor, u nas na obronność to jest 4,7 PKB. Gdzie na przykład w Niemczech jest to 2,1 PKB. Więc zobaczy pani redaktor, że u nas na tą obronność naprawdę bardzo dużo funduszy
Ale
idzie.
To nie dopiero od niedawna.
Od niedawna. To zaczął z całym szacunkiem do pana Błaszczaka. Pan Błaszczak rozwinął to bardzo konstruktywnie i bardzo mądrze. Oni nie wiem, czy do końca to dobrze jak gdyby no.
Chociaż eksperci mówią, żebyśmy byli w jakimś stopniu zabezpieczeni, no to potrzebujemy wydatkować takie właśnie ogromne pieniądze przez jeszcze około 10 lat. Wtedy możemy powiedzieć, że dopiero w jakimś stopniu jesteśmy zabezpieczeni przed zagrożeniem.
Pani redaktor, eksperci opłacani przez kogo? Przez koalicję obecnie rządzącą? No to już wiemy, jaki jest wynik.
Nie, no
pani niezależnie. Redaktor, ja mam swoje lata i wiem, że wszystkie ekspertyzy, że wszystkie badania, jeśli zamawia ten, wie pani, to mnie to śmieszy w ogóle, jeśli zamawia dana osoba, przecież to są ogromne pieniądze za takie różne ekspertstwa, badania, projekty, cudawianki, to są ogromne pieniądze. I wynik finalny wychodzi taki, jaki zamawiający sobie życzy. Tak wyglądają różne sytuacje. Naprawdę, żyje pani redaktor na tym świecie i umiem otwartymi oczami obserwować takie sprawy. Także dobre gospodarowanie środkami, które mamy. Dbanie o naród. Zobaczy pani, co się dzieje. Obładowani są przedsiębiorcy, którzy ten produkt brutto wypracowują, gdzie jest podatek PIT i CIT. Obwarowani są przepisami. Już, oczywiście, powiem pani tak. Wie pani, że mnóstwo osób się po prostu boi. Boi się. Obwarowanie chociażby właśnie KSeF, te elektroniczne faktury. Ludzie suchej nitki na tym nie zostawili, ale głośno nie mówią. Do mnie do biura przychodzą, była grupka właśnie przedsiębiorców, którzy proponowali pewne rozwiązania, w pewnej materii coś żeśmy zrobili, ale musieliśmy to niemal, żeby po cichutku zrobić. Bo mi nie, pani poseł, bo mi zaraz kontrola przyjdzie.
Pani poseł, ale na moment
Takie
zatrzymajmy.
Takie rzeczy się dzieją w naszym kraju.
Zatrzymajmy pani, się
się redaktor, jeszcze... więc może oni by się
skoncentrowali. Przy obronności, właśnie. Więc
skoncentrowali na rzeczach bardzo istotnych, odpowiednio wydatkowali pieniądze, te, które mamy pieniądze, te, które, tak jak powiedziałam, 4,7 przeznaczone na obronność. To trzeba najpierw zagospodarować, a nie pchać się, tak jak właśnie inne kraje typu Szwecja, Słowenia, one powiedziały dziękuję a propos temu unijnemu programowi SAFE. Powiedziały dziękuję, bo wiedzą, jaka to jest odpowiedzialność. I o zgrozo, wie pani co? Inne kraje na przykład wzięły, ale zdecydowanie mniej tych pieniążków, przeliczając, co im się opłaca. A my jesteśmy chyba jedynym krajem, że bierzemy na dwa kraje. To jest też przerażające. Przy całym sercu i pomocy dla Ukrainy. Ja rozumiem, tak, Ukraina walczy. Nie jedna osoba mówi, że Ukraina walczy też w jakiś sposób broniąc nas. Zgadza się, ale my najwięcej żeśmy pomogli właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Ani Niemcy, ani inne kraje tak nie pomogły Ukrainie.
A skoro wywołała już pani poseł do tablicy Stany Zjednoczone, to jest kolejne ważne pytanie. Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Słyszymy o wstrzymaniu przez Pentagon rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy. To obniża nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski?
Pani redaktor, polityka obronności Polski powinna być dywersyfikowana. Powinniśmy głównie stawiać na przede wszystkim polska armia i to się rozwija i dobrze. Ale taki sojusznik jak Pakt Północnoatlantycki, czyli pospolicie zwany znów skrót, bo nasz rząd też tylko samymi skrótami leci, ale tutaj na poważnie Pakt NATO. Droga pani redaktor, sojuszników trzeba bardzo szanować. Niestety Europa, a tu odniosę się do Polski, Donald Tusk nie traktuje poważnie takiego wspaniałego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone tak bardzo pomogły Europie, chociażby po II wojnie światowej plan Marshalla, zagospodarowanie finansowe, przekazanie ogromnych funduszy właśnie z tego planu Marshalla dla Europy. Europa jest niewdzięczna w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ja akurat mam osobiste też kontakty ze Stanami Zjednoczonymi w postaci mojej córy, ale zobaczy pani, co złego zrobiły Europie Stany Zjednoczone? Prócz dobra. A wie pani, że niepodległość zawdzięczamy jednemu z prezydentów świętej pamięci Wilsonowi? Bo to on położył dokumenty na arenie międzynarodowej, aby właśnie ta nasza niepodległość mieć okres międzywojennia po pierwszej wojnie światowej, żeby wreszcie Polska odzyskała niepodległość. Mamy co zawdzięczać?
Czyli to Europa odwraca się od Stanów Zjednoczonych,
tak,
czy Stany Zjednoczone odwracają się
widoczne.
Od Europy?
Wie pani, jeśli ktoś... Ja podam na takim prostym przykładzie. Są dwie osoby i jedna z osób ciągle atakuje, drwi, wyśmiewa tą drugą osobę. I tak się dzieje właśnie a propos Europy, a propos naszej Polski. No przepraszam, ale pan premier nie powinien się tak zachowywać wobec tak poważnego sojusznika. Drwina, śmiechy, wyszydzanie, jakieś żarciki, jakieś memy, jakieś... No pani redaktor, poważny polityk? Ameryka to jest najbogatszy, najpotężniejszy kraj. I to jest prezydent. Czy nam się podoba dany prezydent, czy nie, to jest sprawa indywidualna.
Czyli nie jest pani poseł zdziwiona tym, że tych 4000 żołnierzy w Polsce nie będzie, jak słyszymy z tych doniesień?
Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że właśnie dlatego,
że
na obronność... Pani redaktor, mam nadzieję, że tak się nie stanie, dlatego, że mamy na obronność zagwarantowane w naszym budżecie, o czym właśnie pan prezydent Donald Trump właśnie mówił często, że dobrze, żeby właśnie Europa się zbroiła, że są za zbyt niskie wydatki na obronność. Chociażby powiem znów to porównanie. 2% Niemcy, 2,1, a u nas 4,7 PKB. Więc zobaczy pani ogromną różnicę. Więc te konkretne przesłanki będą świadczyły za tym, że absolutnie, wydaje mi się, że te wojska, no daj Boże, będą rozmowy. Zobaczy pani, jakie bardzo dobre relacje ma prezydent Karol Nawrocki. Na szczęście nasz prezydent Karol Nawrocki ma świetne relacje z panem prezydentem Donaldem Trumpem i z administracją Stanów Zjednoczonych. I tu jest nadzieja, tu jest wsparcie, rzeczywiście tu jest pomoc. I może obecnie rządzący premier może by się uderzył w klatkę i pomyślał wreszcie o ojczyźnie i o Polakach, że to jest sojusznik numer jeden, że NATO jest sojusznikiem numer jeden i nie możemy tego zmienić. Dziś słyszałam
chociaż Donald wypowiedź Trump
jednego
mówi,
z polityków, który mówi, że musimy właśnie jakieś sojusze, próby tworzenia różnych wspólnot polityki, bezpieczeństwa, obronności i tak dalej, i tak dalej. I że rzucona było słowo Francja. Francja ma takie problemy wewnętrzne, że śmiem twierdzić, że może mocniejsze niż w Polsce, więc naprawdę Francja jest zajęta sama sobą i za mocno o Polsce nigdy nie myślała i nie myśli. Takie jest moje zdanie osoby, która żyje na tym świecie długo i trochę o historii wie. Więc ważną sprawą, wracając do meritum, pani redaktor, ważną sprawą są nasze wojska i właśnie przeznaczanie odpowiednich środków naszych, polskich. I tak się dzieje. Ważną sprawą jest właśnie bardzo dobra współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i z tym sojusznikiem. W Polsce jest około 12 tysięcy wojsk. W Niemczech jest to liczba 37 tysięcy. Zobaczy pani, u nich jest zdecydowanie więcej. Wiem, że właśnie z Niemiec też mają być około 5 tysięcy. Tak. Wojsk wyprowadzonych. I właśnie, no mówi się o tych 4 tysiącach, ale ja mam taką nadzieję przy takim ogromnym zaangażowaniu i dobrej współpracy ze strukturami administracyjnymi właśnie naszego pana prezydenta Karola Nawrockiego, że to nie stanie się faktem, że to są no, takie propozycje, takie rozmowy, tak jak bywa to w polityce. Muszą być rozmowy, musi być jakiś dialog, ale mam nadzieję, że zarówno i Polska, znaczy mówię tu o premierze Tusku, i Europa.
To trzeba wspólnego stanowiska rządu, prezydenta, parlamentu
oczywiście,
naszego polskiego?
Jasne, jasne, tak. Współpraca zawsze jest dobrym elementem do działania, do rzeczy, które są ważne dla naszej ojczyzny. I ciągle musimy o tym pamiętać, a nie o indywidualnych takich jakichś no, animozjach, które no destrukcyjnie oddziałują na nasz kraj.
Pani poseł, spoglądam na zegarek, przechodzimy do kolejnego tematu. Jeśli już trzeba, korzysta pani z prywatnych czy państwowych usług medycznych?
Pani redaktor, czy ja korzystam z prywatnych? Wie pani co? Jestem człowiekiem, który zdrowy styl życia to uważam też
dlatego podstawa. Zapytałam, jeśli już trzeba.
Zdrowy styl życia, więc dziękuję Bogu, że to zdrowie mi jakoś dopisuje, bo strach się bać, tak jak powiedziałam to z mównicy sejmowej, co się dzieje w bieżącym roku 2026 i w poprzednim. W kwietniu złożyliśmy wniosek, my Prawo i Sprawiedliwość, złożyliśmy wniosek o odwołanie pani minister zdrowia, pani Sobierajskiej-Grenda. Dlaczego? No z prostej przyczyny. Droga pani redaktor, kolejki dramatyczne. Zahamowane takie sytuacje związane z wykonywaniem badań właśnie tych profilaktycznych.
Ale pani minister stanowisko i tak utrzymała.
No niestety doskonale wiemy, że koalicja obecnie rządząca ma większość, więc tymi paroma głosami utrzymała. Ale nie zmienia to faktu, pani redaktor, że sytuacja w ochronie zdrowia, w opiece zdrowotnej jest po prostu katastrofalna. Doskonale pani się orientuje, że też był protest szpitali powiatowych. Teraz niedawno, 24 kwietnia też się zakończył. To jest wzywanie o ratunek, o pomoc. Wcale się nie dziwię i osobom pracującym w szpitalach powiatowych, ale no na przykład NFOZ. NFOZ jest w totalnej zapaści. Za 2025 rok nie zostały wypłacone nadwykonania. U nas w województwie podlaskim to jest jakaś tam gigantyczna liczba. W skali kraju to jest 172 miliony złotych, pani redaktor. Nigdy aż takiej zapaści nie było. Służba zdrowia jest zawsze no, takim elementem dość ciężkim do kierowania. Dziękuję za podpowiedź. Tak, dosłownie jest bardzo wymagającą grupą do kierowania.
My musimy się do tego przyzwyczaić, że jeśli chorujemy, to po prostu płacimy?
Płacimy składkę i to powinno wystarczyć.
A to nie
wystarczy. W konstytucji mamy zagwarantowaną, pani redaktor, konstytucji mamy zagwarantowaną bezpłatną opiekę zdrowotną. I tak powinno to być utrzymane. przerażająca jest sprawa, mówi się o demografii. I tu, proszę bardzo, zamykane porodówki. Jak tam demografia ma wzrastać, skoro podstawowe miejsce, gdzie ma być zabezpieczona położna, gdzie ma być zabezpieczona zdrowie tej rodzącej kobiety, zdrowie dziecka ma być zabezpieczone, to proponowane były SOR-y, z gronkowcem, z bakteriami, z wirusami. Przecież to kolokwialne. Ja byłam zszokowana, pani redaktor, gdy na początku stycznia już było wiadomo, że za nadwykonania za 25 nie będą wypłacone pieniądze, a sytuacja właśnie za 2026 rok szykuje się jeszcze bardziej dramatyczna.
Wyobrażałaby sobie pani rodzić na przykład na SOR-ze?
Nie wyobrażałam sobie. Nie wyobrażam sobie. Powiem pani tak, ja gdy rodziłam córkę, syna, to były sale 8-osobowe. Później po porodzie, ale w warunkach naprawdę dobrych. Sale porodowe były naprawdę dobre. No ale na sali takiej później już po urodzeniu dziecka to 8 osób. Moja synowa w naszym, tu łomżyńskim szpitalu, to były sale już 2-osobowe. Więc te warunki naprawdę pięknie się zmieniały. Zmieniały się na... Kiedyś była taka pani, pozdrawiamy ją serdecznie, wiem, że pracuje gdzieś w Warszawie, nazywa się pani Wolińska. Pozdrawiam serdecznie, jeśli może akurat przypadkiem słucha dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nagrania, która stworzyła naprawdę przepiękne warunki. Godność rodzącej kobiety, godność dziecka i ogromna ochrona i prawna, i ochrona stricte sanitarno-medyczna. I o to powinno być utrzymane. A koalicja 13 grudnia chce wrócić do średniowiecza? No, stawiam taki znak zapytania. Może na wyrost, ale no, zabieranie porodówek i skazywanie kobiet na rodzenie w otulinie przeróżnych insektów, bakterii, wirusów, no to tylko po prostu oni mogli takie coś zafundować przy ogromnym niszu demograficznym. Tak?
Sytuacja NFZ-u to jest temat, który powraca i będzie powracał jak bumerang. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Temat pani poseł bliski. Temat edukacji, a dokładnie będziemy mówić na koniec o uczniach. W szkołach mają pojawić się rzecznicy praw ucznia właśnie, ale pojawia się dysonans i pojawia się pytanie, ile taki rzecznik ma zarabiać i czy są na to pieniądze.
Pani redaktor, tak, pani minister edukacji i nauki wymyśliła taką funkcję, nie wiem, może dla swoich popleczników, dodatkową. Wiemy doskonale, że wszystkie jednostki samorządowe, organy prowadzące szkoły publiczne, szkoły niepubliczne nie mają pieniędzy. Nie mają pieniędzy na to, żeby opłacić kadrę nauczycieli. I chociażby w miarę utrzymać standardy szkół. Przecież jest 17 organów kontrolnych, które nadzorują pracę szkoły. 17 kontroli. Może w ciągu roku być 17 kontroli w jednostce oświatowej. Coś wiem na ten temat jako dyrektor. Więc pani Nowacka funduje szkołom, zabierając resztkę autonomii, funduje 18 stryktyk kontrolny. Bo ja pojmuję to jako następna osoba do tego, aby szkoła była w jakiś sposób nadzorowana dodatkowo. To pytam, to po co jest dyrektor? Ostatnie jak gdyby zadania dyrektorskie są zabierane na korzyść nowo tworzącej funkcji rzecznika. Pani redaktor, nie wiem czy pani wie, że propozycja jest na kilku poziomach. Na poziomie szkolnym, wojewódzkim i na poziomie krajowym.
Krajowym, tak.
To już widzimy, mamy 16 województw, mamy już 16 w szkolnym. Pani redaktor, to są gigantyczne pieniądze. A skąd pani wytrzaśnie te pieniądze, jeśli deficyt naszego kraju jest 300 miliardów? Alleluja, pani Nowacka.
A może ministerstwo wychodzi z założenia, że nie są przestrzegane te prawa ucznia? Że może uczniowie potrzebują tej pomocy?
Prawa ucznia są bardzo dobrze przestrzegane. Pamiętam swoje lata szkolne. Przepraszam. Pamiętam swoje lata szkolne, pani redaktor. Szkoły podstawowe i szkoły średnie i studia, bardzo wymagające studia. Pani redaktor, zawsze były przestrzegane.
Nie, pewnie, no może kiedyś, się tak, te 30-40 lat temu,
takie kolokwialne,
tak, te prawa ucznia, które pewnie nie istniały.
Tak, szacunek do ucznia był no taki trochę inny, że tak ogólnie to nazwę. Obecnie pani redaktor, ja nie wyobrażam sobie, dziś proces kształcenia osoby na nauczyciela naprawdę jest bardzo twórczy, dobry, wymagający i dobrze. I przede wszystkim to jest dobro dziecka, dobro ucznia.
Spoglądam na zegarek, pani poseł.
Tak było. Ale może powiem pani, jakie zadania właśnie ta osoba
ja
by zabrała pedagogom, psychologom, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom. Zabrałaby te zadania i teraz zastanawiamy się, w jakim celu. Po to, żeby osłabić dalej finanse nauczyciela? I to są na przykład takie zadania jak pomoc w odwołaniach od kar, od decyzji szkoły. No to jest inwigilowanie szkoły i dodatkowe obciążanie i szukanie czasami dziury w całym. Bo przyjmowanie skarg, wniosków, przecież to przyjmuje pedagog, psycholog w szkole.
Ile taki rzecznik powinien
przestrzeganie
zarabiać?
Praw ucznia. Przestrzeganie praw ucznia to jest jurysdykcja dyrekcji, ale przede wszystkim specjalistów, którzy są w danej szkole i wychowawcy. Pierwszy kontakt to jest fajny wychowawca, który zna gromadkę swoich dzieci. I od tego miejsca się zaczyna. Pomoc, współpraca, dobry wychowawca, a takimi wychowawcami pozdrawiam wszystkich nauczycieli, ale to, co miałam doświadczenie z moją szkołą, to każdy wychowawca swoje dziecko miał zdiagnozowane. Są przy współpracy z pedagogiem prowadzone są takie właśnie badania, obiektywne badania. W tym
obowiązkiem nauczycieli i dyrekcji jest przestrzeganie praw ucznia.
Dokładnie, zapisane we wszystkich statutach szkolnych, w każdej szkole, od przedszkola poprzez szkoły średnie i podstawowe.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś była naszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam radiosłuchaczy. Zawsze, proszę państwa, jest nadzieja.
Nasz gość dnia.